i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
27 marca 1935 roku aresztowano i wywieziono do Moskwy przywódców Polski podziemnej. I to wydarzenie sprzed 75 lat będzie wydarzeniem miesiąca marca. Kiedy na początku 1934 roku wojska sowieckie wkroczyły w granice II Rzeczpospolitej, Polacy próbowali ratować swoją suwerenność, próbowali ratować całość granic państwa polskiego. Tym sposobem, tą próbą ratowania zagrożonej niepodległości, tą próbą ratowania integralności terytorialnej państwa polskiego była akcja Burza. Akcja Burza polegająca na atakowaniu Niemców w momencie zbliżania się Armii Czerwonej po to, aby przywitać wojska radzieckie jako gospodarze tych ziem. Akcja Burza rozpoczęła się na Wołyniu, trwała do lata 1934 roku. Przyniosła wolność wielu polskim miastom i miasteczkom. Niektóre z nich Polacy wyzwolili sami, jak chociażby Puławy, inne razem z wojskami Armii Radzieckiej, takie jak chociażby Wilno. Ale wszędzie schemat był ten sam. Póki trwały walki z Niemcami, współpraca Armii Krajowej z Armią Czerwoną układała się bardzo dobrze, ale kiedy Niemcy zostali pokonani, żołnierzy rozbrajano, oficerów aresztowano, wywożono w głąb Związku Radzieckiego, aresztowano również władze cywilne. Ponieważ akcja Burza nie przyniosła zakładanych celów politycznych, sięgnięto po broń ostateczną, Powstanie Warszawskie. Powstanie Warszawskie było taką rozpaczliwą próbą ratowania polskiej niepodległości i Powstanie Warszawskie również zakończyło się fiaskiem, niepowodzeniem. Kiedy w styczniu 1935 roku wojska sowieckie rozpoczęły ofensywę styczniową, stało się jasne, że lada moment wszystkie ziemie polskie zostaną zajęte przez Armię Czerwoną. 19 stycznia 1935 roku ostatni komendant główny Armii Krajowej Leopold Okulicki uznał, że dalsze istnienie tej organizacji nie ma sensu. Że nowe realia, jakie zostają wprowadzone przez zajęcie ziem polskich przez wojska sowieckie, wymagają nowych ram organizacyjnych. 19 stycznia 1935 roku Armia Krajowa została rozwiązana. Ale żołnierze w dalszym ciągu tkwili w konspiracji. Tkwiło też w konspiracji Polskie Państwo Podziemne. I teraz późną zimą 1935 roku przedstawiciele Związku Radzieckiego zaczęli kontaktować się z przywódcami Polski Podziemnej, przekonując, że marszałek Żukow, że przedstawiciele Armii Czerwonej są gotowi do rozmów z przedstawicielami państwa podziemnego. Zapewniano Polaków o gwarancjach bezpieczeństwa, zapewniano Polaków, że Rosjanie mają uczciwe cele, uczciwe zamiary. Przywódcy państwa podziemnego skontaktowali się z Londynem, dyskutowali, czy przyjąć tą ofertę rozmów, czy nie przyjąć. Większość uważała, że należy spróbować, że skoro jawi się taka szansa, aby nawiązać rozmowy, dialog z Armią Czerwoną, ze Związkiem Radzieckim, należy z tej okazji skorzystać. Nie wszyscy tak myśleli, byli tacy, którzy uważali, że to jest podstęp. Jednym z tych sceptycznych do propozycji sowieckiej był Leopold Okulicki. Dzień przed aresztowaniem mówił: zarzucają mi tchórzostwo, że torpeduję rozmowy. Udowodnię jutro. Pójdę, chociaż wiem, co mnie czeka. Areszt, a może i proces pokazowy. Oni to umieją robić. Okulicki siedział w sowieckim więzieniu. Znał doskonale komunizm i przenikliwie przewidział to, co się stanie. Jego intuicja okazała się słuszna. To on miał rację. Propozycja rozmów była podstępem. A jednak mimo to, że był przekonany, że to jest podstęp, że może zostać aresztowany, może zostać uwięziony, poszedł na te rozmowy w poczuciu lojalności do innych przywódców Polski podziemnej, chcąc, nie chcąc łamać pewnej solidarności. Inny z przywódców Polski Podziemnej, Kazimierz Puszak, który stał na czele Rady Jedności Narodowej, tego parlamentu Polskiego Państwa Podziemnego, przed tym tragicznym wydarzeniem spotkał się z Zygmuntem Zarembą, swoim współpracownikiem. Obaj byli działaczami Polskiej Partii Socjalistycznej. No i po latach Zygmunt Zaremba tak wspominał to spotkanie. Dziś jeszcze stoi przed oczami twarz Kazimierza Puszaka z owej chwili. Twarz zasępiała, z opuszczonymi ku dołowi białymi wąsami, z niewidzącym spojrzeniem kierowanym ku oknu. Otrząsnął się po chwili z tego nastroju, wrócił do pogodnej już pogawędki. Przyszła chwila pożegnania. Puszak stał się niezwykle serdeczny. Nie wiadomo, kiedy się zobaczymy i w ogóle, czy zobaczymy się jeszcze. Zaprotestowałem jakimś gestem czy słowem. Nie, nie. To, co mówiłem, nie jest tylko wyrazem przeczuć, ale i wynikiem znajomości bolszewików. Serdeczny uścisk i pocałunek zakończył to pożegnanie. Kazimierz Puszak, podobnie jak Leopold Okulicki, przeczuwał, że to może być podstęp. Dlatego tak się żegnał z Zygmuntem Zarembą. Miał bowiem świadomość, że być może to jest ich ostatnie spotkanie. Jak już mówiłem, przeczucia Puszaka, obawy Okulickiego okazały się uzasadnione. Do żadnych rozmów nie doszło. Przywódcy Polski Podziemnej zostali zatrzymani, uwięzieni, wsadzeni w samolot i wwiezieni do Moskwy. Wśród porwanych z polskiej ziemi byli m.in. Jan Stanisław Jankowski, prezes Krajowej Rady Ministrów, delegat rządu na kraj, generał Leopold Okulicki, ostatni komendant główny Armii Krajowej, wspomniany już Kazimierz Puszak, przewodniczący Rady Jedności Narodowej. W sumie w moskiewskim więzieniu znalazło się 16 przywódców Polski Podziemnej. 16 przywódców walczącego z Niemcami narodu. Dlaczego Stalin ich porwał, a potem wytoczył im proces? Nie wiemy, jakie były intencje skrytego dyktatora, który się nikomu nie zwierzał, ale jeżeli się przyjrzymy temu, co Stalin robił, jakie miał zamierzenia, w jaki sposób działał, możemy podejrzewać, że miał 3 cele, które chciał w ten sposób osiągnąć. Cel pierwszy to kompromitacja Polaków, Armii Krajowej i Państwa Podziemnego. Porwał tych ludzi po to, żeby im wytoczyć w Moskwie proces, żeby w tym procesie wykazać, że kolaborowali z Niemcami, że byli antysemitami, że strzelali w plecy bohaterskiej Armii Czerwonej, żeby skompromitować Polaków, Armię Krajową, żeby ludzie na Zachodzie nie mieli współczucia dla Polaków, aby ludzie na Zachodzie nie żałowali tego, co się z Polską stało po II wojnie światowej. Ta polityka zniesławiania Polaków miała tu mieć kolejną odsłonę. Ale nie był to pewnie cel jedyny. Stalin, porywając przywódców Polski Podziemnej, osłabiał polski ruch oporu. Stalin znał Polaków, Stalin wiedział, że narzucanie Polakom komunizmu będzie wymagało walki, że Polacy stawią opór. Porywając polskich przywódców, był przekonany, że ten opór będzie słabszy. Ale Stalin miał jeszcze jeden cel w tym swoim działaniu. W 1767 roku, kiedy Katarzyna II była carycą Rosji, wwieziono z Polski w czasie sejmu w Radomiu senatorów, którzy sprzeciwiali się narzuceniu Polsce rosyjskiego protektoratu. Ta tradycja porywania Polaków, jak widzimy, sięga wieku XVIII. Stalin, porywając polskich przywódców, chciał pokazać Polakom, że może z nami zrobić wszystko. Jeżeli mógł porwać Okulickiego czy Jankowskiego, to tym bardziej może uprowadzić Nowaka, Kowalskiego. Chciał też pokazać, że jesteśmy zdani na jego łaskę i niełaskę, że nasi sojusznicy, Anglicy, Amerykanie nie zrobią nic, aby nam pomóc, że może naszych przywódców niesprawiedliwie oskarżyć, osądzić i nic się nie stanie. Nie będzie jakichś zdecydowanych protestów ze strony Zachodu. Stalin, porywając przywódców Polski Podziemnej, a potem stając ich przed sądem, chciał nas przekonać, że nasz opór jest daremny, że jesteśmy w starciu z nim osamotnieni i skazani na porażkę. Kazimierz Puszak tak wspominał to, co spotkało go w Moskwie. Śledztwo w Związku Sowieckim ma jeszcze tę oryginalność, że oskarżony nie otrzymuje oskarżenia sformułowanego z przytoczeniem wszelkich danych. Natomiast oskarżony winien sam naprowadzić fakty ze swojej działalności, z codziennego życia, na podstawie których Snedowaciel buduje oskarżenie. Tak trwało od 28 marca do 7 czerwca, kiedy oznajmił mi prokurator zakończenie śledztwa. Według moich obliczeń w tym okresie wzywano mnie około 140 razy na badanie. Niecałe 3 miesiące intensywnego śledztwa, straszenia, szantażowania, wymuszania zeznań. Chodziło o to, żeby złamać tych 16 Polaków, którzy mieli potem wziąć udział w procesie pokazowym. Charaktery ludzkie są różne. Człowiek w obliczu więzienia, w obliczu groźby śmierci, w obliczu troski o los najbliższych zachowuje się różnie. Tak jak różnie zachowali się polscy politycy w czasie przesłuchania, potem w czasie moskiewskiego procesu. 18 czerwca 1935 roku rozpoczął się w Moskwie proces 16 przywódców Polski podziemnej. Proces był starannie wyreżyserowany. Jeden ze świadków wspominał: na zdjęciach chodziło o wydobycie wrażenia, że sprawa jest poważna, że wrogowie Związku Radzieckiego wyglądają imponująco, więc są groźni. Zatem w grupie trzech, Dębski jako siwy, a zatem rozumny, poważny, o groźnym dla Związku Radzieckiego umyśle pośrodku, a po jego bokach ludzie postawni, a więc Okulicki i Bień. Bagiński jako niepokaźny, zupełnie do tyłu. Czyli widzimy, że zwracano uwagę nawet na takie detale, jak posadzić tych 16 oskarżonych, jak ich posadzić, żeby ten przekaz fotograficzny, filmowy był bardziej przekonujący. Przestraszeni oskarżeni, którzy składają absurdalne samooskarżenia, świadkowie, którzy składają fałszywe zeznania, typowe zjawiska dla procesu pokazowego w Związku Sowieckim. A jednak byli Polacy, którzy ten schemat rozpisany przez sowieckich prokuratorów złamali. I tak Leopold Okulicki z niesłychaną godnością i odwagą odpierał absurdalne zarzuty i demaskował charakter rozprawy. Miał odwagę powiedzieć sędziom: proces ten ma charakter polityczny. Jednym słowem, chodzi o ukaranie polskiego podziemia. Również Jankowski zachował się z godnością, a swoje zeznania rozpoczął słowami: uważaliśmy za swoje zadanie walkę o niepodległość Polski, której, według naszego zdania, zagrażał Związek Radziecki. Sędzia zareagował: przypuszczałem, że podsądny złoży niewielkie oświadczenie. Podsądny zaś wygłosił całe przemówienie, jak gdyby to nie był sąd, tylko konferencja. A jakie zarzuty postawiono przywódcom polskiego ruchu oporu, przywódcom polskiego państwa podziemnego? Okulicki, Jankowski, ministrowie Jasiukowicz, Bień mieli odpowiadać za to, że byli twórcami i kierownikami polskiej organizacji podziemnej na tyłach Armii Czerwonej i że kierowali robotą wywrotową przeciwko Armii Czerwonej i Związkowi Sowieckiemu, dokonywaniem aktów terroru w stosunku do oficerów i żołnierzy Armii Czerwonej. Okulickiemu zarzucono ponadto prowadzenie pracy szpiegowsko-dywersyjnej na tyłach Armii Czerwonej. Pozostałych 12 oskarżonych zostało oskarżonych o udział w robocie wywrotowej na tyłach Armii Czerwonej. Oto ludzie, którzy kierowali polskim państwem podziemnym, którzy kierowali bohaterską walką Polaków z niemieckim okupantem, walką, która rozpoczęła się od pierwszych dni okupacji i trwała do ostatnich dni okupacji, zostali oskarżeni o jakąś dywersję na szkodę Armii Czerwonej. Proces był krótki. Procesy pokazowe były krótkie. Stalin zdawał sobie sprawę, że uwagę mediów, świata można przykuć na krótko, że jak coś trwa długo, to już spada zainteresowanie. Ludzie przestają się tym interesować. 21 czerwca 1935 roku. O 4:30 w nocy ogłoszono wyrok. Okulicki został skazany na 10 lat więzienia. Jankowski 8 lat więzienia. Jasiukowicz, Bień 5 lat więzienia. Pozostali od 4 miesięcy do 1,5 roku podania wolności. Trzech oskarżonych uniewinniono. Oto Polaków za to, że walczyli z Niemcami, za to, że wyrażali interes polskiego narodu, obcy sąd skazuje na kary więzienia. Ale z drugiej strony, patrząc na to, jakie wyroki zapadały w stalinowskim Związku Radzieckim, można powiedzieć, że wyroki były niskie. Trzech oskarżonych nawet uniewinniono. Stalinowi bowiem nie chodziło o to, żeby tych ludzi skazać na bardzo wysokie wyroki. To mogłoby źle wyglądać na Zachodzie. To mogłoby budzić współczucie. A Stalin chciał tych ludzi skompromitować. A Stalin chciał, żeby czytelnik prasy brytyjskiej czy amerykańskiej uwierzył w kłamstwa, jakie były podczas tego procesu. Żeby nie współczuł skazanym, ale czuł do nich odrazę i obrzydzenie. Jak na to wszystko reagowali Polacy? Prezydent rządu polskiego na uchodźstwie, Władysław Raczkiewicz, 16 czerwca 1935 roku wysłał telegram do prezydenta Stanów Zjednoczonych Henry'ego Trumana i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, w którym pisał: proces przeciwko przywódcom politycznym jednego z narodów zjednoczonych przed sądem drugiego musi być uznany za wrogie wystąpienie przeciwko narodowi polskiemu, sprzeczne z proklamowanymi zasadami narodów zjednoczonych o celach wojny i pokoju. Władysław Raczkiewicz miał oczywiście rację, ale dla Zachodu ważniejsze były dobre stosunki ze Związkiem Radzieckim. Dla Stanów Zjednoczonych bardzo ważne było, żeby Stalin wywiązał się ze zobowiązań i zaatakował Japonię, więc reakcji faktycznie nie było. 19 czerwca 1935 roku rząd polski w Londynie wydał oświadczenie, w którym możemy przeczytać: za działalność patriotyczną na własnej ziemi, przy użyciu podstępu, pociągnięte zostały przed sąd obcego państwa wyłonione i uznane przez społeczeństwo władze stanowiące integralną część legalnego rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Wkrótce po ogłoszeniu wyroku 22 czerwca 1935 roku na łamach Nowego Światu Ignacy Matuszewski pisał: na sali moskiewskiej sądzi się dzisiaj Polaków, aby zabić demokrację. Matuszewski miał oczywiście rację, ale Zachód udawał, że tego nie widzi. Brytyjski ambasador w Moskwie pozytywnie ocenił proces. Nikogo nie skazano na śmierć, oskarżeni mogli się bronić. Brytyjski Times komentował 22 czerwca, że wyrok nikogo nie powinien dziwić, kto śledził antyradziecką działalność rządu polskiego. Tak pisze czołowe pismo brytyjskie do swoich czytelników. Czy wszyscy Brytyjczycy, czy wszyscy Amerykanie byli zaślepieni, nie widzieli rzeczywistości, nie widzieli, co się dzieje? Oczywiście tak nie było. Byli tacy, którzy od początku rozumieli charakter wydarzeń, które rozegrały się w Moskwie. Jednym z nich był George Orwell, człowiek lewicy, który pojechał do Hiszpanii walczyć przeciwko generałowi Franco. Ale to, co zobaczył po stronie republikańskiej, to, co zobaczył, jak faktycznie działają komuniści, tak go przeraziło, że stał się zapiekłym antykomunistą. Tak go przeraziło, że jednym z celów swojej twórczości uczynił ostrzeganie świata przed komunizmem. Efektem będą wspaniałe książki, Folwark zwierzęcy, rok 1984. I George Orwell pisał w 1935 roku: Polacy zostali oskarżeni o to, że usiłowali zachować niepodległość własnego państwa, jednocześnie przeciwstawiając się narzuconemu ich krajowi marionetkowemu rządowi, jak również o to, że pozostali wierni rządowi w Londynie, który w tym czasie uznawany był przez cały świat, wyjąwszy Związek Sowiecki. To pisze George Orwell, który doskonale rozumie, co się dzieje. Nie ma żadnych wątpliwości, że Polacy są niewinni, że Polacy są bohaterami, że stali po słusznej sprawie. Brytyjski historyk Norman Davies tak wiele lat po opisywanych wydarzeniach pisał o procesie moskiewskim. Proces był kluczowym wydarzeniem ukazującym kierunek sowieckiej polityki. Stanowił potwierdzenie zarówno złej woli komunistów, jak i ich determinacji w niszczeniu wszystkich przeciwników politycznych. Był wzorcowym procesem pokazowym, pełnym absurdalnych oskarżeń, podsądnych, którym wyprano mózgi i zmuszono do fałszywych zeznań świadków. Nie miał nic wspólnego z prawdziwymi przestępstwami. Wyreżyserowano go, aby zademonstrować, że radziecka sprawiedliwość potrafi bezkarnie wypromować nawet najbardziej oczywistą niesprawiedliwość i że zachodnie mocarstwa nie mogą zrobić nic. A jaki był dalszy los ludzi skazanych w procesie 16? Trzech z nich nigdy do Polski nie wróciło. Generał Leopold Okulicki został najprawdopodobniej zamordowany 24 grudnia 1936 roku w więzieniu Butyrki w Moskwie. Według relacji więźnia przebywającego w sąsiedniej celi, Okulicki porozumiewał się pukaniem w ścianę. Nagle, którejś nocy, rozległ się straszliwy ryk. Ściana się więcej nie odezwała. Być może, zgodnie ze starą NKWD-owską praktyką, został uduszony. Stanisław Jasiukowicz zmarł 22 października 1936 roku w więzieniu na Butyrkach w Moskwie, w szpitalu więziennym na zawał serca. Jan Stanisław Jankowski zmarł 13 marca 1953 roku w ciężkim więzieniu we Włodymirze nad Klaźmą, dwa tygodnie przed zakończeniem wyroku. 13 pozostałych skazanych wróciło do Polski. Jeden z nich, wkrótce po powrocie, został aresztowany przez komunistów. Kazimierz Płużak, aresztowany w 1937 roku, skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Podczas pobytu w więzieniu poddawany był najrozmaitszym szykanom. Na przykład odebrano mu zwykły kod i dano kwadratowy. Żalił się potem. Jak go podciągnę pod brodem, to mi nie starcza na stopy. Podczas widzeń córka namawiała go, aby prosił Bieruta o łaskę. Nigdy się na to nie zdecydował. Zmarł w więzieniu w Rawiczu 30 kwietnia 1950 roku. Stamirowski wspominał, że do szpitala trafił z karcera i całe ciało miał pokryte flegmonami, że był w takim stanie zdrowia, że powinien być zabrany do szpitala dużo, dużo wcześniej, a nie był, gdyż trzeba było długo czekać na telefoniczną zgodę z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Pozwólcie Państwo, że to krótkie z konieczności wspomnienie o porwaniu przywódców Polski podziemnej, o procesie moskiewskim, który im wytoczono, zakończę dziełem literackim, zakończę wierszem Kazimierza Wierzyńskiego poświęconym omawianym wydarzeniom. Wiersz nosi tytuł Na proces moskiewski. Oskarżajcie nas wszystkich, nie tylko 16. Sądźcie poległych w grobach, to też winowajcy. Sądźcie szkielet, co z wojny pozostał się miastu, gdy wyście jeszcze z diabłem kumali się zdrajcy. Oskarżcie także wolność, nieznane wam słowo, ten odwieczny zabobon, co w nas zawsze dzieli. Cały kraj Polski weźcie, zamknijcie go w celi i wprowadźcie pod sztykiem na salę sądową. I choć wyrok spiszecie w ciemnicach swych na dnie, by w kremlińskiej go potem ujawnić asyście, jeszcze ten, kto jest wolny, bez trudu odgadnie, że zbrodniarzem w tej sali nie my, ale wyście. My przyjmiemy wasz werdykt. Nie zdoła was zawieść polska pamięć i długie pokoleń wspomnienia. Bo cokolwiek się stanie, jak świat się pozmienia, niezmienna wasza przemoc i gwałt, i nienawiść. Lecz kto wolna myśli, że z oczu odpędzi upiora waszych jaskiń, bagienny was opar, błądzi. Bo moskiewskiego świat ukląkł się sędzi, wolnych w walce opuścił, ciemiężcem ich popar. I osądził się hańbą i skazał sam siebie, uciekszy od rozumu szaleńczy trybunał. I z diabłem się na polskich mogiłach pokumał i potępiony będzie na ziemi i niebie.